Darmowy prawie. Klaster wirtualizacyjny. 3 października 2012, 8:45. Czy da się wdrożyć środowisko wirtualne minimalizując koszty samego oprogramowania do wirtualizacji? Pójdźmy nawet dalej. Czy można zbudować klaster wirtualizacyjny z funkcjami failover, nie ponosząc zbyt wielkich kosztów na systemy hostów? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania na przykładzie Hyper. V2008 Server Rock. Wirtualizacja jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się technologii IT, głównie dzięki temu, że pozwala na optymalizację i racjonalizację wykorzystania zasobów serwerowych w przedsiębiorstwie. Korzyści wynikające z zastosowania środowiska wirtualnego to przede wszystkim redukcja kosztów przeznaczonych na infrastrukturę, zwiększenie elastyczności oraz niezawodności świadczonych usług. Na rynku jest kilku dostawców tego typu rozwiązań. Najbardziej popularne to produkty spod znaku VMware oraz Microsoft. Choć od kilku lat to VMware wiedzie prym wśród dostawców produktów do wirtualizacji, to ciągły rozwój Hyper V sprawia, że warto zwrócić uwagę również na to rozwiązanie. Tym bardziej, że Hyper V Server 2008 rok za darmo oferuje usługi, za które w przypadku produktów VMware trzeba płacić. Microsoft Hyper V Server 2008 rok to narzędzie, które weszło na rynek produktów do wirtualizacji później od swojego głównego konkurenta, a mimo tego posiada dość rozbudowane możliwości. Platforma jest oparta na Windows Server 2008 rok Core, ale jedyną funkcją, jaką może pełnić, to hostowanie maszyn wirtualnych. Jest to całkowicie darmowa edycja Hyper V. W odróżnieniu od pełnych systemów z rodziny Windows Server 2008, w przypadku których musimy zapłacić za sam system oraz licencje dostępowe. Oczywiście płatne produkty oferują nam więcej możliwości niż wersja Core, niemniej jednak z powodzeniem możemy wdrożyć na niej bezpieczne środowisko wirtualne z funkcjami zapewniającymi pewien stopień niezawodności. S/182835 wymagania i możliwości. Planując wdrożenie Hyper V Server 2008 rok musimy jedynie wziąć pod uwagę inwestycje w sprzęt lub ewentualnie wykorzystać już posiadany. Tworząc klaster niezawodnościowy należy również zapewnić wspólną przestrzeń dyskową, która będzie dostępna dla każdego węzła. Możemy wykorzystać do tego macierz ISTSI lub fibrę channel. Oczywiście dobrze by było, gdyby maszyny w klastrze posiadały podobną konfigurację sprzętową, a najlepiej identyczną. Hyper V Serwer możemy zainstalować jedynie na platformie z procesorem 64-bitowym, która sprzętowo obsługuje wirtualizację oraz zapobieganie wykonywaniu danych Data Execution Prevention, DEP. Minimalna pamięć RAM to 1 GB, jednak taka ilość nie pozwoli nam na zbyt wiele. Maksymalnie możemy użyć 1 TB dla hosta, 64 GB dla maszyny wirtualnej. Jeśli chodzi o procesory, to Hyper V Server 2008 rok może obsłużyć 64 logiczne procesory, nie ma limitu jeśli chodzi o liczbę rdzeni na procesor. Nie ma konkretnego wymogu co do liczby interfejsów sieciowych, ale należy przyjąć, że będziemy mieli co najmniej 2, chcąc oddzielić ruch między węzłami w klastrze od generowanego przez maszyny wirtualne. Przy wykorzystaniu ISTSI do podłączenia przestrzeni dyskowej musimy mieć dodatkowo przynajmniej jeden interfejs przeznaczony tylko do tej roli. Hyper V Server 2008 rok do instalacji wymaga przynajmniej 8 GB wolnej przestrzeni dyskowej, zalecane przynajmniej 20 GB, ale można użyć również napędu USB do uruchamiania systemu hosta. S/182836 w sprzęt trzeba zainwestować, wykorzystując do wirtualizacji klaster oparty na Hyper V Server 2008 rok inwestujemy jedynie w sprzęt, a przy tym otrzymujemy sporo ciekawych i przydatnych funkcji. Love Migration pozwoli na zminimalizowanie czasu przestojów podczas konserwacji i serwisowania sprzętu na węźle, przy czym funkcja ta umożliwia przenoszenie maszyn wirtualnych bez ich wyłączania. Może ona być również użyta do przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami z procesorami różnych producentów. Mimo różnic w instrukcjach wewnętrznych CPU, wykorzystując funkcję Migrate to Abhysical Computer with a Different Process Serwerszny możemy migrować maszyny między węzłami klastra, minimalizując straty w połączeniu sieciowym. Dynamic Memory natomiast daje możliwość optymalnego przydziału pamięci do maszyn wirtualnych, dając im taką przestrzeń, jakiej realnie potrzebują. W przypadku zaplanowanych przestojów i konserwacji węzłów zastosowanie znajdzie funkcja Quick Migration, która mimo, że wymaga wyłączenia maszyny podczas przenoszenia, zrobi to o wiele szybciej niż Love Migration. Wykonywanie kopii migawkowych snapshots jest idealnym rozwiązaniem, gdy przeprowadzane są zmiany w systemie gościa, a jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwe będzie przywrócenie stanu maszyny z momentu wykonania migawki. S/182837 instalacja i konfiguracja. Instalacja Hyper V. Serwer, przynajmniej na początku, przebiega podobnie do tej z pełnego systemu serwerowego. Jednak po zmianie hasła administratora pojawia się ekran pozbawiony graficznego interfejsu użytkownika z dwoma okienkami, poleceń oraz podstawowymi opcjami konfiguracyjnymi hosta. Należy pamiętać, że tworząc klaster niezawodnościowy węzły muszą być członkami domeny, a z uwagi na to, że Hyper-V serwer 2008 nie może pełnić żadnej dodatkowej roli. W naszym środowisku musi istnieć kontroler domeny. Wskazane byłoby, żeby była to maszyna fizyczna lub wirtualna, ale niezależna od powstającego właśnie klastra. Przy pomocy konsoli należy skonfigurować członkostwo w domenie, nazwę hosta oraz parametry pracy sieciowej. Do zdalnego zarządzania oraz konfiguracji klastra należy użyć opcji Configure Remote Management oraz włączyć Failover Cluster Inkwenature. Aktualizację systemów na węzłach należy wykonywać przy pomocy tej samej konsoli administracyjnej. Jedną z opcji jest Download and Install Updates, obok której pokazany jest aktualny stan bezpośrednio po instalacji Hyper-V. Serwer opcja ta jest ustawiona na ręczne wyszukiwanie poprawek, dlatego należy ją samodzielnie uruchomić, aby system wskazał niezbędne aktualizacje do zainstalowania. Tworząc klaster Hyper-V, należy pamiętać, że aktualizacje systemów trzeba wykonywać na każdym węźle, z uwzględnieniem tych samych poprawek na każdym z nich. S. 2.182.838 Zarządzanie hostami i tworzenie klastra. Zarządzać hostami z Hyper-V. Serwer 2008 rok możemy zdalnie przy pomocy narzędzia Remote Server Administration Toolkit RSAT. Wystarczy nam do tego stacja robocza, jednak minimalne wymagania systemowe to Windows Vista. Narzędzie nie jest dostępne dla systemu Windows XP. Po zainstalowaniu należy z poziomu panelu sterowania w przystawce programy i funkcje uaktywnić narzędzia funkcji Hyper-V oraz narzędzia klastra pracy awaryjnej. Pierwsza opcja pozwala na niezależne zarządzanie hostami oraz maszynami wirtualnymi, natomiast druga umożliwia tworzenie, zarządzanie i sprawdzanie poprawności działania klastrów Hyper-V. Serwer 2008. Aby utworzyć klaster wirtualizacyjny oparty na Hyper-V, serwer 2008 rok, należy otworzyć przystawkę MMC o nazwie Manager Klastra Pracy Awaryjnej. Po uruchomieniu opcji Utwórz klaster mamy dostępny kreator, gdzie musimy zdefiniować kolejno serwery członkowskie, nazwę i adres IP, po czym akceptujemy wprowadzone dane i tworzymy klaster. Jego poprawność zostanie zweryfikowana i zakończona raportem, jeśli została zaznaczona opcja wykonania walidacji. Do poprawnej pracy klastra Failover potrzebujemy wspólnej przestrzeni dyskowej, którą konfigurujemy włączając opcję Cluster Shared Volumes CSV. Jest to funkcjonalność dodana w ramach usług klastrowania serwerów, dzięki której można mieć zasób dyskowy dostępny w tym samym czasie na wszystkich węzłach, ale tylko jeden z nich jest właścicielem woluminu. Efektem włączenia CSV jest widoczny na dysku systemowym każdego węzła folder. C. Cluster Storage Volumex, gdzie X jest kolejna cyfrą począwszy od 1 w zależności, ile woluminów przypiszemy do usługi CSV. Aby zapobiec konfliktom, jeden z węzłów pełni specjalną rolę, nazywaną koordynatorem. Podstawą działania CSV jest mechanizm filtra CSV CSV File System Filter. Bazując na aktualnej dostępności i wydajności połączeń SANEWAN wybiera on najbardziej efektywną drogę dostępu do woluminu bezpośrednio, Direct IU lub poprzez sieć, Redirect IU. Oznacza to, iż jeśli jeden z węzłów straci połączenie z zasobami dyskowymi, ale połączenie LAN z koordynatorem działa, to nadal wolumin będzie dostępny. W najprostszym wariancie konfiguracyjnym dla dwóch węzłów wystarczą dwa woluminy utworzone na macierzy, ale należy je wystawić dla serwerów dopiero po utworzeniu z nich klastra. Jeden jest wtedy przeznaczony na pliki maszyn wirtualnych, a drugi służy jako świadek do obsługi funkcji Failover. Świadek to wolumin, który jest widziany przez wszystkie węzły, a jego rolą jest przechowywanie bazy konfiguracji klastra. Podczas konfiguracji funkcji Failover, przy wskazaniu dysku świadka, system sam zaproponuje odpowiednią konfigurację niezawodnościową ze względu na liczbę węzłów. Przy parzystej liczbie załóżmy prostą konfigurację dwa węzłów. Będzie to Node and Disk Majority, co oznacza to, że zarówno węzły jak i dysk świadek będą dysponować kopią konfiguracji klastra. Każdy host, który jest członkiem klastra, powinien mieć analogicznie skonfigurowane wirtualne sieci. W przeciwnym razie może wystąpić problem z komunikacją sieciową w przypadku, gdy skorzystamy z migracji maszyny wirtualnej. Tak samo będzie w przypadku, gdy maszyna zmieni węzeł w przypadku uruchomienia się procesu Failover, zakładając, że mamy przynajmniej dwa interfejsy sieciowe na węzeł do obsługi klastra. Oprócz okresu określenia na nich adresacji IP musimy wskazać interfejs przeznaczony do komunikacji wewnętrznej oraz podłączony do wirtualnego switcha przeznaczony dla maszyn wirtualnych. Oczywiście można użyć do tego pojedynczego interfejsu, jednak dobra praktyka mówi, żeby rozdzielić te funkcje. Gdy wszystkie niezbędne opcje zostaną ustawione, warto wykonać walidację konfiguracji klastra. Wynik pokaże, czy został on poprawnie skonfigurowany, a w przeciwnym razie zostaniemy poinformowani, który obszar konfiguracyjny należy skorygować i jakie są możliwe przyczyny nieprawidłowego działania. Aby wykorzystać pełną funkcjonalność klastra niezawodnościowego, oprócz samego utworzenia maszyny wirtualnej należy skonfigurować ją jako serwis o wysokiej dostępności. W tym celu trzeba użyć kreatora serwisu i aplikacji w menadżerze klastra i wskazać wcześniej utworzoną maszynę wirtualną, dla której chcemy zapewnić obsługę failover. Aby uzyskać wysoką dostępność, pliki konfiguracyjne oraz dyski wirtualnej maszyny muszą znaleźć się na przestrzeni dyskowej skonfigurowanej jako CSV. Zachowanie wirtualnego systemu podczas awarii można ustawić we właściwościach. Określić należy hierarchię preferowanych węzłów, czas po którym ma zadziałać procedura failover, automatyczny start systemu oraz możliwość powrotu do preferowanego hosta. Po skonfigurowaniu klastra oraz utworzeniu wirtualnej maszyny można przeprowadzić testy niezawodnościowe. Korzystając z opcji menedżera możemy zasymulować awarię wyłączając usługę klastrowania na jednym z węzłów Stop Cluster Service, sprawdzając przy tym zachowanie maszyn wirtualnych w zakresie automatycznej migracji. Niestety, Hyper-V Server 2008 rok nie umożliwia monitorowania interfejsów sieciowych, więc gdy punktem awarii będzie interfejs sieciowy bądź kabel obsługujący daną maszynę wirtualną, to utraci ona połączenie, ale mechanizm failover nie zadziała. Jest to o tyle kłopotliwe, że aktualna wersja Hyper-V Server nie wspiera również timingu kart sieciowych na poziomie systemu, więc nie jesteśmy w stanie zapewnić redundancji i połączeń sieciowych. S.182839 Monitorowanie środowiska wirtualnego. Sam klaster oparty na Hyper-V Server 2008 rok to nie wszystko. Dobrze byłoby wiedzieć, jakie jest wykorzystanie i stan komponentów sprzętowych na węzłach oraz stan maszyn wirtualnych. Zakładając, że mamy niewielkie środowisko, inwestycja w aplikację z rodziny Microsoft System Center może być zbyt dużym wyzwaniem finansowym. Na szczęście na rynku dostępnych jest kilka darmowych narzędzi do monitorowania stanu hostów i maszyn wirtualnych. Zazwyczaj są to komercyjne aplikacje w wersji ograniczonej funkcjonalnie, ale do niewielkich środowisk powinny jak najbardziej wystarczyć. Oczywiście systemy maszyn wirtualnych możemy monitorować przy użyciu tych samych narzędzi, co zwykłe maszyny fizyczne, dlatego my skupimy się głównie na sprawdzaniu statusu węzłów klastra. Darmową wersję aplikacji do monitoringu oferuje nam firma EAM, jest też rozbudowana wersja komercyjna. Programy tej firmy do niedawna przeznaczone były jedynie do obsługi środowiska w barze, aktualnie EAM ON współpracuje również z Hyper-V Server z konfiguracją klastrową włącznie. Aplikacja daje możliwość monitorowania pojedynczych hostów Hyper-V Server oraz klastrów złożonych z wielu węzłów. Aby rozpocząć monitorowanie, wystarczy przy użyciu kreatora wskazać istniejący klaster oraz zdefiniować dane do logowania domenowego użytkownika o odpowiednim poziomie uprawnień. EAM ON potrafi sprawdzać stan oraz obciążenie komponentów sprzętowych, ale także system hosta, włącznie z dziennikiem zdarzeń. Dodatkowo umożliwia sprawdzanie komponentów typowych dla konfiguracji klastra, m.in. Cluster Shared Volumes. Na podstawie zdefiniowanych parametrów monitorowania i ich wartości granicznych generuje alarmy dla administratora, a przy wykorzystaniu pułapek SNMP, SNMP Traps oraz skryptów przypisanych do zdefiniowanych zdarzeń jest w stanie odpowiednio reagować na dany problem, np. restart wirtualnej maszyny. Do monitorowania środowiska wirtualnego można również wykorzystać NagiOscore. Przy jego pomocy możemy sprawdzać bieżące parametry pracy podzespołów sprzętowych hosta oraz właściwości samego systemu. Aby uruchomić monitorowanie, niezbędne jest zainstalowanie na monitorowanym serwerze agenta Nextlient Plus. O ile na serwerach Windows z graficznym interfejsem użytkownika jest to proste, to w przypadku systemów w wersji Core, m.in. Hyper-V Server 2008 rok, trzeba wykorzystać paczkę MSI i posłużyć się linią poleceń do instalacji oraz uruchomienia procesu systemowego tego narzędzia. W internecie można znaleźć dokładne opisy, jak to poprawnie wykonać. Oczywiście do monitorowania poprawności pracy oraz obsługi zdarzeń możemy również wykorzystać z protokołu SNMP. Do uruchomienia obsługi SNMP także musimy skorzystać z linii poleceń oraz narzędzia DSM, które pozwoli uruchomić obsługę protokołu jako dodatek w systemie Windows. NagiOscore jest zaawansowanym narzędziem do monitorowania, więc mamy dość szeroki wybór parametrów. Jednak w przypadku hostów Hyper-V V. Serwer 2008 rok powinniśmy się skupić głównie na obciążeniu procesora, pamięci oraz wykorzystaniu przestrzeni dyskowej oraz poprawnej komunikacji sieciowej. Monitorować środowisko wirtualne można także przy pomocy protokołu WMI, wykorzystując do tego na przykład oprogramowanie Xenosys. Oprócz bieżących parametrów pracy i dostępności środowiska wirtualnego możemy mieć wgląd w listę zdarzeń systemowych na serwerach, co pozwala diagnozować problemy nie tylko wydajnościowe, ale również konfiguracyjne. Sam Xenosys oferowany bezpłatnie i jako produkt komercyjny jest dostępny w trzech wariantach instalacyjnych. Pakiety binarne z graficznym interfejsem, paczki RPM lub gotowy obraz w mware. Środowisko wirtualne jest szczególną konfiguracją, choćby ze względu na to, że od niezawodności sprzętowej pojedynczych fizycznych serwerów zależy ciągłość pracy wielu systemów. Dlatego administratorzy korzystający z rozwiązań chmury prywatnej powinni zadbać o odpowiedni nadzór nad taką infrastrukturą. S.182840 plusy przeważają, mimo pewnych braków funkcjonalnych klaster utworzony w oparciu o Hyper. V. Serwer 2008 rok jest jak najbardziej godny polecenia, z uwagi na stosunkowo prostą instalację i konfigurację, a także co przede wszystkim przemawia na jego korzyść, brak kosztów samego oprogramowania systemowego. Każdy użytkownik pracujący na co dzień z systemami serwerowymi Microsoft, przy pomocy dokumentacji dostępnej w internecie powinien być w stanie samodzielnie zainstalować i zarządzać klastrem opartym na Hyper. V. Serwer 2008 rok. Microsoft przygotowuje się do wydania kolejnej wersji serwera Windows, a co za tym idzie nowej wersji Hyper. V. Gdzie wprowadzonych zostanie szereg zmian w stosunku do bieżącej. W nowej wersji timing kart sieciowych będzie obsługiwany już na poziomie systemu i będzie można go skonfigurować bez dodatkowego oprogramowania. Wirtualne przełączniki, do których podłączane są maszyny gości, będą bardziej rozbudowane i wyposażone w nowe funkcje, m.in. QoS, ACL dla portów, tryb trunk dla VLAN-ów oraz mirroring portów. Znaczącą zmianą będzie to, że do utworzenia klastra nie będzie trzeba wykorzystywać macierzy SAN, a klastry dla małych biznesu będzie można oprzeć na udziałach sieciowych przy użyciu protokołu SMB2.2. Wspomniane zmiany to tylko niewielka część modyfikacji w nowym serwerze Hyper. V. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z nowych funkcji, będzie musiał poczekać. Jednak wszyscy, którzy chcieliby już teraz skonsolidować swoje serwery i zapewnić im niezawodność jedynie za cenę wykorzystanego sprzętu, bez przeszkód mogą wdrażać klaster oparty na obecnie dostępnej wersji Hyper. V. Serwer.